tym wspominał w swojej książce.
Drugi.
W każdym razie był taki mecz. Panie Grzegorzu, serdecznie witamy. Cieszymy się, że Pan do nas przyjechał, ponieważ jesteśmy jeszcze gorąco po wydarzeniach, które tydzień temu były w Cardiff. Pan był w reprezentacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, która uczestniczyła w Cardiff, która była świadkami tej historycznej chwili. Niech Pan powie, czy Pan, jako wielokrotny reprezentant, wybitny piłkarz, wybitny sportowiec, spodziewał się takiego werdyktu UEFA?
Może zaczniemy właśnie od ostatnich nowości. Powiem Państwu tak, że jest to wielki, znaczy historyczna chwila dla Polski, dla Ukrainy, z racji tego, że otrzymaliśmy te Euro 2012 i nie ukrywam, że olbrzymia zasługa, żeśmy w ogóle otrzymali to Euro 2012, to jest strony ukraińskiej. A zwłaszcza jednego pana Surkisa, który zrobił lobowanie, jak to u nas jest niemodne, bo u nas to zaraz by mówili korupcja, a on zrobił, normalnie załatwił to w białych rękawiczkach. Niestety w wielkim świecie dzisiaj nikt nikomu nic za darmo nie da. Nie ma takiej możliwości, powiem uczciwie. Rozprowadzał to z drugim swoim przyjacielem, Rosjaninem. Była z nami pani Irena Szewińska, która też została poproszona na boczek i dostała pytanie od Rosjanina, że oni się starają o olimpiadę w Soczi w którymś tam roku, a pani Irena jest w tym komitecie, który głosuje. No więc ręka rękę myje. Ma głosować za ruskimi. No. Takie jest podejście, powiem Państwu, do tego. Bardzo nieprzychylnie wypowiedział się po ogłoszeniu werdyktu prezes węgierski. Powiedział, że w tym dniu z mafią polsko-ukraińską była sprawa nie do wygrania. No. Nie ukrywam, że zrobiliśmy bardzo dobrą prezentację. Bardzo pewny był pan Surkis, który już dzień wcześniej powiedział uczciwie, że w pierwszym głosowaniu mamy te Euro 2012. No, siedzieliśmy troszeczkę tak przed ogłoszeniem na takich, jakby mówiąc, rozżarżonych węglach, z tym, że ja już dostałem cynk 15 minut przed ogłoszeniem, że mamy to, tylko cisza.
Od kogo ten cynk? Może pan
nieważne. Znowuż ten prokurator przyjedzie z tego, no, z Wrocławia. Bo to modne jest na dzień dzisiejszy. Trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że olbrzymia zasługa, myślę, że wszystkich i ze strony, liczę tak, że 70% to jest Ukraina, 30% to jesteśmy my, ale końcówka była bardzo udana z racji tego, że przyjechał pan prezydent Kaczyński, przyjechał pan prezydent Juszczenko, wysłał wspaniały list Lech Wałęsa i tu trzeba powiedzieć, że wystąpienie naszego prezydenta no, było bardzo rzeczowe i naprawdę rzadko go widziałem w takiej akcji, gdzie mówił naprawdę, aż było przyjemnie posłuchać to, co powiedział na tej prezentacji. No, prezentacja odbyła się na tej zasadzie, powiem Państwu, że są tylko jedna ekipa, znaczy się my i Ukraina. I jest prezentacja, pokazane co mamy zrobić, jakie plany, bo to jest wszystko wyświetlane, no, zrobione było to naprawdę bardzo dobrze, zresztą to robili Ukraińcy, troszeczkę pod siebie tam były, bo to jak się mówi, ten co robi, to chce, ja tam mówiąc, swoje ja. I mamy taki, znaczy kibice od razu wyłapali to, że finałowy mecz jest w Kijowie na Ukrainie. Myśmy to podpisali w 2003 roku już, że będzie w Kijowie z racji tego, że to jest ich pomysł, ale zdawali sobie sprawę, że bez Polaków nie dostaną tego jako sama Ukraina, więc jakieś państwo z Unii Europejskiej powinno być w to zamieszane. No i my mamy 15 meczy, a Ukraina ma 16 właśnie w ten finałowy. Z tym, że mamy półfinały, ćwierćfinały też mamy u siebie. No nie ukrywam, że olbrzymia radość, lecieliśmy z powrotem samolotem ukraińskich linii, bo to był charter z Kijowa. Nie będę mówić, co tam się działo, bo tam...
To zapytam o trunki, polskie czy ukraińskie?
No, był słynny rosyjski kawior i to tego było tyle. I jedna chyba z najlepszych wódek też. No, trzeba powiedzieć, że mieliśmy lecieć od razu do Kijowa na przyjęcie, ale był z nami minister sportu, który musiał być w Warszawie. W związku z powyższym lądowanie było w Warszawie, żebyśmy wszyscy wysiedli. No, radość Polaków zawsze, którzy okupowali przed ogłoszeniem na placu przed tym odpływali. No, trzeba powiedzieć, że jest liczna grupa, widać tych naszych rodaków, powiem Państwu, w Anglii, aż przyjemnie popatrzeć. To jest raz. I z drugiej strony, nie ukrywajmy, no, jest to olbrzymia promocja naszego kraju, miast, które dostały prawo rozegrania meczy czy budowę tych swoich stadionów. Skorzysta na tym na pewno cały sport, nie tylko piłka nożna, bo przy takiej imprezie to piłka jakby była troszeczkę dodatkiem, bo to i hotele, i autostrady, i stadiony, i cała infrastruktura lokalna, trzeba powiedzieć, tak, że myślę, że całe państwo na tym olbrzymie skorzysta. No jest jeden problem, bo jest do przerobienia parę miliardów euro i to jest ładnych parę miliardów. No i w tej chwili jest problem, nie ma pracowników, trzeba z Anglii z powrotem Polaków ściągać, no, albo Chińczyków. No. Powstał dzisiaj komitet, jak Państwo słyszeli, taki narodowy polski komitet, Ukraina zrobiła swój. Tylko wszyscy zapominają o jednym, że komitet, główny komitet, to powołuje UEFA. I ona desygnuje na prezesa, na takiego zwanego nadzorcę swojego człowieka i on dobiera swoich ludzi. Ale my mamy ten swój komitet narodowy, ale decydować będzie wszystkim, o wszystkim powiem Państwu, o nawet biletach. Podziału biletów, rozdział biletów, co jak będzie decydowała UEFA. My jesteśmy tylko organizatorami, tak trzeba to powiedzieć na dzień dzisiejszy.
Jako organizatorzy Mistrzostw Europy, wiadomo, skorzystają miasta, które będą między innymi organizować te mecze, ale jak Pan myśli, co na Mistrzostw Europy mogą skorzystać takie ośrodki jak na przykład Mielec i Tarnów? Czy tutaj jakieś ewentualne infrastrukturalne, sportowe korzyści też mogą być z racji organizowania tej imprezy?
No na pewno będzie autostrada, nie, do Kolczowej budowana, bo to Lwów do granicy, a my mamy do granicy dobudować. No bo tam przecież w Lwowie też się odbywa, jest jedna tak. grupa, żeby był przepływ tych kibiców z jednej i z drugiej strony. Prawdopodobnie Kraków dostanie dwa mecze do rozegrania, podzieli się te grupy, chyba że wyskoczy jeszcze UEFA, znaczy tak. UEFA zdecyduje, że nie 16, a 24, to byłyby jeszcze dodatkowo 8 drużyn, to jeszcze były dwie grupy dodatkowo. To w tym momencie było już całkiem dobrze, jeśli chodzi o tu naszą wschodnią stronę, bo tu jest wielki dzisiaj problem. Kraków przegrał, ja wiem czy przegrał, czy to polityczna sprawa, że nie dostał prawa do organizacji, no i Katowice zwłaszcza. Na stadionie śląskim jest też, Katowice strasznie walczyły o to, żeby dostać się jednak przynajmniej z dwa mecze na ten. I powstał komitet dzisiaj, gdzie jest pan premier na czele, plus ministrowie, plus delegaci z PZPN-u. Nie ma imiennych nominacji, powiem Państwu. Plus 6 prezydentów miast. Które będą się mecze odbywały. No to jest Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Panie Grzegorzu, infrastrukturą, ale wiadomo, że na takich mistrzostwach, gdzie jesteśmy gospodarzami, przydałoby się, żeby gospodarze, współgospodarze dobrze zaprezentowali się. Co możemy zrobić, żeby nie zawieść oczekiwań na pewno licznej rzeszy kibiców w 2012 roku, żeby Polacy no, wypadli bardzo dobrze w Mistrzostwach Europy? Mocnośliwi mówią, że będą to pierwsze Mistrzostwa Europy, do których się zakwalifikujemy.
No nie wiadomo, czy pierwsze, bo może być no. na dzień dzisiejszy, możemy zagrać w 2008 roku, powiem Państwu. Mamy duże szanse, zobaczymy dwa mecze, tak które jest, teraz są wyjazdowe. Chodzi o to, że są olbrzymie schody do tych Mistrzostw Europy w 2008 roku. Z racji tego, że mamy wyjazdowe, teraz będziemy mieli 5 meczów wyjazdowych. Jedziemy do Armenii, do Azerbejdżanu, mamy wyjazd do Finlandii, do Serbii i mamy wyjazd do Portugalii, powiem Państwu. No, a mamy u siebie Belgię, będziemy mieli Kazachstan, dwa mecze. Także to będą schody, jeśli chodzi o kwalifikacje. Co mamy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim powstaną po raz pierwszy, powiem Państwu, w końcu jakiekolwiek stadiony, bo do tej pory jak pamiętam, przez ostatnich 7 czy 8 lat co premier w swoim expose mówił, że budujemy stadion narodowy. No i na tym się kończyło. W expose 1, Marcinkiewicz mówił 4, Buzek mówi 1, prezydent Warszawy miasta, a był pan Lech Kaczyński, budujemy stadion. No i dzisiaj jest wielki problem, wielki jest awantura, jak wyrzucić kupców z stadionu dziesięciolecia. Największy bazar w środkowej, znaczy w Europie, to jest na stadionie dziesięciolecia. No i tu jest, trzeba powiedzieć, że w końcu powstaną, bo byłem na Mistrzostwach Świata w tamtym roku, w 2006, rozmawiałem z Beckenbauerem, powiem wam tak, że stadiony 1974 roku nie ma żadnego tego stadionu już. Wszystkie te nie istnieją. Jest olimpijski, na którym tam się jakieś odbywają zawody lekkoatletyczne, ale piłkarskie powstały przepiękne stadiony. To aż naprawdę z przyjemnością, trzeba powiedzieć, coś pięknego. Taki stadion Schalke 04, jakby państwo weźli, no to jest co innego się ogląda w telewizji, a co innego jest, jak się tam, powiem wam szczerze, na wewnątrz. To jest nieprawdopodobne. To jak w teatrze w zasadzie. I wszyscy piją.
Wodę mineralną?
Nie, piwo. Piwo, jest business club, tak zwany na 5000 ludzi, gdzie piją wszystko, od wina, wódki, po koniaki, nieważne.
A pamiętają wynik meczu?
No nie, no. Jest inna kultura. Jest inna kultura, choć muszę powiedzieć, że nasi kibice na tych Mistrzostwach Świata się w 2006 roku byli najlepszymi kibicami w ogóle, jaki byli na tych mistrzostwach. To, co dopingowali na stadionie, to parę meczy, nawet jakbyśmy grali z Niemcami, to wyglądało tak, jakbyśmy grali u siebie w domu. No. Nie mówiąc o innych meczach. Szkoda, żeśmy grali tylko 3 mecze.
No. Mówiliśmy o stadionach, o sceny szkoleniowej. Co pan myśli, co możemy zrobić, żeby na przykład nie wstydzić się za występ polskiej reprezentacji w 2012 roku, chociaż to dalekosiężne plany.
Problem polega, powiem państwu, na tym, że mamy zdolną młodzież, bardzo zdolną młodzież, ale ta młodzież nam za szybko ucieka z kraju. Przykładem tego jest Matusia, który wyskoczył, zagrał 2-3 mecze w reprezentacji Polski, strzelił 2 bramki i nagle się okazuje, że sprzedają go, wyjeżdża w grudniu, wyjeżdża, czy na początku stycznia wyjeżdża do Włoch, do Parmy, tam siedzi na ławce, w tej chwili nie siedzi, nie gra, no nie wiadomo. No i kończą na się tak zawodnicy, jakby państwo popatrzyli, to tak się kończyłby to Matusiak, weźmy Rasiaka w Tottenhamie, który był, w tej chwili Dudek na ławce, Żurawski, w tej Kosowski. Chwili zaczyna Kosowski,
Szymkowiak,
no, Krzyżówek, który
Frankowski.
Tak, no, czy Frankowski, no powiem państwu, no to jednak zawodnik, który nie gra, no tak to wygląda, no. W Polsce błyszczeli jakieś, jak grali u siebie w klubie i w kadrze, to błyszczeli, jadąc na zachód, z racji tego, że nie grają, no to tak to wyglądało, jak wyglądało.
A dlaczego pana zdaniem nie grają? Co im brakuje? Wyjeżdżają, kwestia są polega pewni na siebie, przekonani, że zdobędą Europę, a potem rozczarowanie.
Jest inny system grania w klubach zagranicznych. Powiem państwu tak, sam osobiście byłem przecież ponad 12 lat na kontrakcie z zagranicą, to wiem, jak to wygląda. Tam, jeśli się wygrywa mecz, jeśli dobrym zawodnik strzela się bramkę, to pamiętają w dniu meczu, jak to jest sobota i w niedzielę. Jak się jedzie do knajpy gdzieś na obiad, to kibice pamiętają. A poniedziałek to już jest historia. Trzeba udowodnić trenerowi, że mu się należy, nie to, że grał jeden dobry mecz, że na następny mecz należy mu się miejsce w tym składzie. Z drugiej strony wchodzą olbrzymie pieniądze, powiem państwu. Nieprawdopodobne pieniądze wchodzą w kontraktach. Nie dziwię się takiemu Matusiakowi, jak on tam zarabiał, nie wiem, w Bełchatowie ze 180 tysięcy euro. A tam dostał 1 000 000 czy więcej, no to no, jaka różnica, 3 lata kontrakt, co państwo policzycie, no to miesięcznie 100 tysięcy do wypłaty, no to nie patrząc, kalkując krótko, mają 25 lat, 3 lata, 3 miliony euro i to gwarantowane, nie ma takiej możliwości, żeby klub nie wypłacił, powiem państwu.
Co się stało z polską prezentacją, że teraz zaczęła grać dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o tą pierwszą część eliminacji mistrzostw Europy?
Ja wiem, czy dobrze zaczęła, porządek był tragiczny przecież. Finlandia 3-1, Serbią 1-1.
Ale potem Portugalia.
Dzisiaj, jakby patrząc na te dwa mecze, abyśmy inaczej zagrali, no to byśmy byli praktycznie pewniakami. Nie na niego. Powiem tak, on wpadł, jak to się mówi, w tą wirówkę, jeszcze nie wiedział, co jest, w którą stronę grane. Bo zresztą, jak państwo zobaczyli, pierwsze dwa mecze praktycznie zagrali ci sami zawodnicy, co byli na mistrzostwach świata, dopiero później Brochała, Matusiak i tak pomalutku tych innych. I nagle się okazuje, że w polskiej lidze są dobrzy zawodnicy, no ale już jest zakusy na niektórych zawodników. Błaszczykowski już praktycznie sprzedany, znowuż gdzieś tam jedzie do
Borussii Dortmund.
No tak jest. Myślę, że jeśli chodzi o trenera, mam dobrego trenera na dzień dzisiejszy. Wie, co chce. Jest to typowy zawodowiec. Spokojnie to obserwuje, nie z jednego pieca jadł chleb. Przecież prowadził parę reprezentacji. Nie tylko Polskę, ale i Holandię prowadzi przecież i na Mistrzostwa Świata. Przecież też był trenerem. Myślę, że no wypadają mu tak zwane trzonowe zęby, właśnie jak powiedziałem przed chwilą. Gdzie już jest niby poukładane i nagle Matusiak pyk wyjeżdża. Za chwilę pyk, następny wyjeżdża. I tu kwestia chodzi, że nasze kluby są za słabo finansowe. Nie są w stanie utrzymać zawodnika. Jeśli przyjeżdża klub i wypłaca, tak jak chcą, za Błaszczykowskiego 3 miliony euro, jedzie. Z tym, że w tej chwili jest taki zawodnicy trochę zmądrzeli, powiem Państwu, i wpisują sobie, jak na przykład kontrakt ktoś podpisuje na 3 lata, to wpisuje sobie tak zwaną sumę odstępnego, nie? Że podczas tych 3 lat, czy tam 4, jak mam wpisany kontrakt, jeśli przyjdzie klub i zapłaci 2 czy 2,5 miliona euro, to nie pytając się klubu, może w każdej chwili odejść, w trakcie sezonu nawet, powiem Państwu. No i to jest ból, no a my ściągamy, jak płaci na tych zagranicznych zawodników
trzeci
naszej.
No,
trzeci sort, to bardzo mocno powiedziane, to mówię. To jest tam może 6 sort, bo jak patrzymy na Pogoń Szczecin, no to plaża.
O trzecim sorcie mówię, myśląc o Legii Warszawa na przykład.
Na ten. No i to tak powiem Państwu wygląda, że jak zobaczycie, oglądacie zresztą Ligę Mistrzów. Nie, no to jak popatrzycie na te Chelsea, no to tam, nie wiem, był w tym wczoraj jeden Anglik grał, czy dwóch?
Dwóch
Anglików. Dziękuję, nie mam pytań. No.
A resztę?
Te, no. No, jak sobie policzycie wartość klubu, czy tych zawodników, tej jedenastki, to nas by kupił pierwszą ligę za to, drugą ligę, jeszcze by...
100 milionów funtów na transfer.
Proszę?
100 milionów funtów.
Ale wartość tych zawodników poszczególnych, no to byście zobaczyli, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No.
Benitez podobno ma 80 milionów dostać teraz na transfery.
Najpierw musi zdobyć Ligę Mistrzów.
Po 1-0 ma szansę.
No, po 1-0 ma szansę, tak. I tak powiem Państwu, że to jest, te kluby tak wygląda spod, zresztą chyba sami mieszkacie w pięknym mieście Tarnowie. To była kiedyś druga liga, niedaleko 80 km, gdzie ja mieszkam, w Mielec. Była pierwsza liga i to z tradycjami, powiem Państwu. Mieliśmy wspaniałych sponsorów i nagle się okazuje, że sponsor po bezkrwawej rewolucji, sponsor padł. No i cały sport w Polsce padł, jak to się mówi, na twarz. Nie tylko piłka nożna, powiedzmy szczerze. Są takie przebłyski, żużel się tak odbudowuje, później znowu gdzieś tam przycicha, gdzieś się przenoszą ci zawodnicy najlepsi. Trzeba powiedzieć, to koszykówka gdzieś tam, jak który klub ma parę złotych, pościąga jakieś tam tych już ze Stanów, tych czarnych trochę, to gdzieś tam się odbije i znowuż, powiem uczciwie, do dołu. Problem polega, myślę, na tym, że nie ma systemu szkolenia w piłce nożnej, takiego opracowanego, który miał opracować Jurek Engel, ale na razie to, co on opracował, to jest, tak mówiąc inaczej, bajka dla dobrych dzieci na dobranoc, no jak to się mówi. No to skąd pieniądze wziąć, powiem Państwu, taka jest zasada. No. Ja nie ukrywam, że duża rola jest samorządów lokalnych jeszcze jednak, żeby... Jak nie chcą dać na piłkę zawodową, to niech nadadzą przynajmniej na młodzież i na dzieci. No. Te dzieci gdzieś muszą się wyżyć, nie na samochodach, nie pod budką z piwem, czy gdzieś coś takiego. Nie ukrywam, że u nas w Mielcu jest wspaniała szkoła sportowa. My w klubie mamy prawie 450 dzieciaczków, od takich malutkich do juniorów starszych. No i to bardzo dobrze u nas prosperuje, ale to jest powiązane tak, że szkoła bardzo dobrze prosperuje, bo to jest prywatna szkoła. I przy tym razem z klubem tak, że to jest pół na pół. W zasadzie szkoła utrzymuje, niektóre podnosi nawet koszty trenerów, nie trenerów. Są to jednak duże pieniądze. Także tu szkolenie młodzieży to jest podstawowa sprawa. Inaczej to będziemy tak, zagramy. Znowu na Mistrzostwa Świata, czy Europy pojedziemy i nagle po zakwalifikowaniu się na Mistrzostwa Europy okaże się, że pół naszego zespołu wyjedzie na zagranicę, tak jak przed Mistrzostwami Świata w Niemczech w 2006 roku. I później się okaże, że z tej połówki czy z siedmiu żaden nie gra w podstawowym składzie, tylko siedzi na ławce albo gdzieś tam trenuje.
A czy jest jakaś szansa, żeby zatrzymać tych zawodników, oprócz tego czynnika ekonomicznego, który na pewno przemawia do wyobraźni?
No, sprzedaliśmy prawie całą gospodarkę i tu kwestia polega na tym, że tam, jak w Mielcu mamy specjalną strefę ekonomiczną, no nie da rady wyciągnąć od nich pieniędzy, z racji tego, że ci, co są zarządcami, to są Polacy, ale to są dyrektorzy, ale właściciele to są Niemcy, Austriacy, Anglicy. Oni nie są zainteresowani, jeśli chodzi o sport w danym mieście, gdzie on ma, mówiąc inaczej, na ten. No, robią się różne jakieś takie lewymi drogami. Kiedyś ja był w USK Mielec, no to w zasadzie 20 tysięcy ludzi pracowało i były pieniądze. No. Robiło się premię dla tysiąca ludzi, a tylko podpisywali, a pieniądze szły do klubu. Tak to się robiło kiedyś. Dzisiaj jest to niemożliwością. No. Dlatego mówię, że duża rola jest samorządów. No i pozyskania takiego może, jeśli chodzi o ten region nas, takiego jednego czy dwóch, a jeden mi się przydał taki Abramowicz, jak jest w Anglii. Nie? Typowy Anglik, ma prywatny klub Chelsea. O.
Gdzie takiego znaleźć?
O, na Ukrainie.
A to oni tam mają swoje kluby. Proszę Państwa, teraz Pan Grzegorz Lato jest do Państwa dyspozycji. Czekamy na pytania od Państwa.
Ja może jeszcze coś dodam, jeżeli chodzi o tą statystykę. Mhm. Bo tu powiedziałeś, że ja rozegrałem 104 mecze.
95 jest oficjalnych.
Nie, oficjalnych meczów, powiem Państwu, rozegrałem 100. A dlaczego 100? Z racji tego, że zabrano 4 mecze z Olimpiady w Montrealu.
76.
Dlatego, że tam graliśmy z Brazylią, Kolumbią, Kuba to był pierwszy, to zaliczyli, jeszcze dwoma tam zespołami, to były młodzieżowe reprezentacje danych krajów. I w związku z powyższym te 4 mecze zostały zabrane, że to nie są międzypaństwowe pierwsze reprezentacje, tylko są to olimpijskie, bo nie ukrywamy, że kiedyś na olimpiadzie to jechały, tak jak kraje socjalistyczne to wysyłały, bo my byliśmy amatorami przecież, nie? To jechały pierwsze reprezentacje danych krajów. No. To te się liczyły, jak graliśmy na przykład finał mecz z DDR, no to były pierwsze reprezentacje, jak z Związkiem Radzieckim, to pierwsze reprezentacje były przecież na ten. A to dlatego te 4 mecze nam zabrano i mam oficjalnie 100 meczów.
Okazuje piękny wynik.
Proszę?
Który z obecnych reprezentantów może pójść Pana ślady i koło tej setki się zakręcić? Jacek Bąk chyba jest blisko.
No ale on ma chyba 80 coś, pod 90-tkę. No. No ale on chce kończyć.
A z tych młodych, na które teraz Pan patrzy?
Ciężka sprawa.
No ja Błaszczykowski?
No nie, no to ile ma meczy, no słuchajcie. No,
może. Ale może dojdzie.
Powiem Państwu tak, żeby zagrać 100 meczów reprezentacji, to trzeba przynajmniej w tej chwili trzeba przynajmniej 10 lat bez kontuzji grać praktycznie wszystkie mecze reprezentacji. Wszystkie. I te sparingowe, i te oficjalne, powiem Wam. No nie ma jak. No. To trzeba grać wszystkie przez 10 lat. Bo jeśli jest 9, to już trzeba będzie dołożyć gdzieś tam, nie? Na ten. Ale w jednym roku jest na przykład 10 meczy, w drugim roku jest 8 czy coś takiego. Są w tej chwili sztywne terminy FIFA i UEFA i nie ma jak kiedyś, że się robiło. Federacje się dogadywały, mecz towarzyski, to jak myśmy mieli okres przerwy zimowej, styczeń, luty, to w lutym się wjeżdżało gdzieś tam na południowej Ameryki i się grało mecze z pierwszymi reprezentacjami Brazylią, z Argentyną, z Kolumbią czy z Peru. W tej chwili nie ma takiej możliwości, bo nie są to terminy fifowskie ani UEFA-owskie i nie ma zgody na rozegranie takiego meczu. I żaden klub nie puści dzisiaj zawodników, reprezentantów na taki mecz towarzyski. Nie ma takiej możliwości. Są sztywne terminy niektórych meczy, gdzie można w tym okresie sobie rozegrać jeden czy dwa mecze towarzyskie, na tym się to kończy.
Czyli oślubowanie rekordów ciężko teraz.
Ciężka sprawa do ślubowania rekordów.
Pan przez 10 lat występował na polskich boiskach, dostał tylko jedną żółtą kartkę bodajże.
Ale to dostałem za klaskanie. No, ale... powiem, za klaskanie dostałem. No.
Ale to ciężko teraz chyba, żeby...
Pamiętam, graliśmy na mecz Stal Bielec Lech Poznań, sędziowa młody Eckstein. I była taka sytuacja, że Zbysiu Chnatio pojechał do linii, wycofał do tyłu, Jasiu Domarski uderzył piłkę. Piłka się odbiła od poprzeczki, nie? I bramkarz jak wyszedł, to minął Jasia, no ale to nie ma znaczenia, bramkarz nie może ucieknąć, nie? A obrońca, taki Barczak, uciekł z boiska za ostatnią linię rożną. Nie? Też nie ma szans, nie ma takiej możliwości. Przepisa nie ma, obrońca nie ma prawa uciec z boiska. Nie? I mówić, panie sędzio, ja nie biorę czynnego udziału w grze. Nie? No i pan Eckstein gwizdnął spalonego, bo Jasiu poprawił bramkę. No, więc ja mu zacząłem. Brawo, panie sędzio, jak się cieszę, mówię, brawo. A on do mnie mówi, przestań klaskać, bo dam ci żółtą kartkę. Ja mówię, to ja proszę o czerwoną od razu. No i brawo, panie sędzio. No i wpakował mi żółtą kartkę. I wiem, że chcieli mnie zawiesić za tą jedną żółtą kartkę. Polski Związek Piłki Nożnej chciał mnie zawiesić, bo tam opisał, że go bezczelnie oklepywałem z uśmiechem na twarzy.
Sędziowanie bardzo się zmieniło od czasów, kiedy pan grał, a teraz pan obserwuje?
Znaczy horror mamy cały czas, nie? Co chwilę. Wrocław.
Tak jest, polskie kolegium sędziów.
Powiem państwu, to jest bolączka, nie tylko myślę w polskim piłce nożnej, ale to jest bolączka we wszystkich dziedzinach życia naszego. Są to pozostałości po dawnym systemie PRL-u, gdzie żeśmy nauczyli na przykład lekarzy, że jak wychodzi się ze szpitala, to albo dobry koniak, albo jakąś tam kofertę zostawiało się. Nikt nikogo nie prosił, ale tak byliśmy przyzwyczajeni, wie pan, powiem państwu. No i no jest dzisiaj afer dużo, ja jestem za karami, ale no, trzeba dać sobie sprawę, że no nie może być tak, jak u nas, że sprawy trwają 2 lata, 3 lata i powiedzcie mi, powiem państwu, jak ukarać klub po 3 latach. No? Ale już tam nie ma ani tych działaczy, nie ma ani tych zawodników, ani tych trenerów. Wszystko już jest, jak to się mówi, się wymieszało, część wyjechało, część zrezygnowało, część gdzieś tam od tych działaczy odeszło. No. A tu się 2 lata czy 3 lata się prowadzi sprawę i po 2-3 latach się karze niewinnych, w zasadzie tylko klub, no ale klub to jest niby jako, powiedzieć też jest w sumie winny, bo ktoś na to dał przyzwolenie. To jest raz. Ja bym był za systemem włoskim. 3 miesiące kogo złapali dla przestrogi, ten winny, kary, cyk, 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 pyk, pozamiatane. To zrobiono we Włoszech, jeden klub wyrzucono i to z najwyższej półki, powiem państwu, Juventus do drugiej ligi. Dano im tam jakieś minusowe punkty, inne kluby dostały kary finansowe plus minusowe punkty. Odwołały się od tych minusowych punktów, część tych punktów im oddano po pół roku. Ja jestem za takimi samymi karami, że mówiąc inaczej, walnąć ich finansowo, bo 500 000, jak idzie klub w łeb, po minus 15 czy 20 punktów, po pół roku im oddać połowę, 50%, niech się martwi. Kto się utrzyma, ten się utrzyma. A w zasadzie ten, co ma minus 10 punktów, to ma rzadkie szanse, powiem państwu. Na...
Tylko, że tych klubów było dużo do karania. No, pan sam żartował, że oprócz Unitarnów Stali Mielec każdy może być podejrzany.
No nie ukrywamy państwu, że jest kłopot, bo to sprawa polega na tym, że u nas się robi pokazówkę, niby mówiąc, o mamy następnego skorumpowanego. Oczywiście wszystko to się zwaliło na Polski Związek Piłki Nożnej. Nie ukrywam, że Polski Związek Piłki Nożnej może był trochę za mało taki obrotny, delikatny, jak to się mówi. No ale mieliśmy nauczkę z jednego punktu widzenia. Kiedyś została wyrzucona Szczakowianka z ligi. Był słynny przecież świt Szczakowianka i ten mecz barażowy. Szczakowianka została wyrzucona na podstawie właśnie poszlak prasowych i tam takich niby dochodowy jakaś taśma, nie taśma. I powiem państwu, na dzień dzisiejszy sprawa jest w sądzie i Szczakowianka żąda 9 milionów odszkodowania za niesłuszne wyrzucenie z ligi. No to tak się człowiek drugi raz to dmucha, powiem uczciwie, na zimne, trzeba dać sobie sprawę z jednego. A tutaj pan prokurator, żeśmy się pytali, żeby dał przynajmniej podstawy jakieś prawne, nie tak jak dał temu wydziałowi, dał podstawy prawne do do rozpatrzenia pewnych spraw, z tym, że nie wiem, jak to się skończy, bo Wydział Dyscypliny jest niezależną instytucją, takim ciałem, są to sami prawnicy, powiem wam, i ich decyzje może zmienić jedynie zarząd, nie? To my możemy, no, ale z drugiej strony, jak my byśmy zmienili decyzję Wydziału, czy zrobili abolicję, to ta prasa by nas walcem rozjechała do końca, powiem uczciwie. No. A winni są, no powiem wam szczerze, no nie ukrywam, no przecież ja nie wyobrażam sobie, żeby prezes w danym klubu, czy właśnie klubu nie wiedział, coś te pieniądze dało, nie? Żeby skropować tych sędziów, no. Czy zawodników.
W pana piłkarskich czasach korupcja była dużym problemem?
Była. Nie była dużym problemem, ale była.
Coś więcej?
Pamiętam słynne utrzymanie z Sosnowca, który praktycznie spadł z ligi i później wszystkie mecze wygrał, Zagierka. Wszystkie mecze wygrał.
Nie można było krzywdy zrobić.
Nie można było krzywdy zrobić. Powiem państwu tak, nie tylko u nas jest korupcja, bo jak sobie państwo przypomną, bo miałem taki właśnie z dziennikarzami wywiad w tym dzienniku, gdzie mi też zarzucano pewne sprawy, że ja popieram korupcję, bo nie podałem się do dymisji, bo tak sobie zażyczył pan minister, nie? Więc ja powiedziałem, proszę państwa, wszędzie była korupcja. 6 sędziów zatrzymano w Niemczech. Jak młodzi może nie pamiętają, ale starsi pamiętają, słynny mecz na Mistrzostwa Świata w 1982 roku, Niemcy-Austria, gdzie sobie na 0-0 grali, mówiąc inaczej, bo obie drużyny wchodziły, Niemcy z pierwszego, Austriacy z drugiego. Jakby Austriacy przegrali, to wchodzi Arabia Saudyjska.
No, Algeria chyba.
Czy nie, Arabia Saudyjska wchodziła, tak. No, wielka afera, no ale co z tego, no. Ja pamiętam takie mecze w Niemczech, gdzie Borussia Dortmund, żeby zdobyć mistrza, musiała wygrać 8-1, wygrała 9-1. No. A w naszej lidze, jak państwo przypomnicie, no to tak? Słynny mecz Wisła Legia
i słynny tytuł.
Warszawa czy ŁKS Łódź Olimpia Poznań. No.
6-0-7-1.
I potem jak kurtyzana z klientem.
No i to jest w Węgrzech. I to w tak mówiąc, w Czechach przecież to tam było chyba z 20 sędziów zamkniętych. Tylko że to, mówiąc inaczej, u nas powinni dawno zamknąć, bo to nie służy niczemu dobremu, mówiąc inaczej, nawet znaczy sportowi czy polskiej piłce nożnej. Kogo złapano, ukarać, przestrogę dla innych i następny, który wpada, to jest już wtedy karę, idą już z najwyższej półki, sprawa jest załatwiona, pozamiatana. I nie ukrywam, powiem państwu, tam gdzie są pieniądze wasze w sporcie, będą próby układanki, nie ma takiej możliwości, że nie. Na zachodzie się układają, ale układają się prezesi wielkich klubów, gdzie są połączeni gospodarczo interesami w lidze włoskiej. No przecież w tamtym sezonie AC Milan przegrał przecież u siebie 3-1 z drużyną spadkową, bo już miał zapewniony awans, no ale musiał przegrać. No. Bez pieniędzy, bez niczego, ale wie pan, no, tak to się wygląda na dzień dzisiejszy. Tam gdzie są... I jeszcze jeden problem jest w tej chwili olbrzymi, powiem państwu, zakłady u buchalterów. Nie dajcie sobie sprawy, jakie tam wchodzą pieniądze, jakie próby ustawienia meczu, nie przez zawodników potem. Chodzi o zakłady. Straszne pieniądze wchodzą. To jest coś nieprawdopodobnego. No. Się okazuje, że niektóre żony idą, zakładają, bo oficjalnie zawodnicy nie mogą.
Trenerzy też.
Trenerzy nie mogą. A idą znajomi, żony. No wie pan. Ustawia się w Niemczech, złapano sędziego, który sędziował i jego żona wchodziła na zakład, że gra Bayern Monachium, gra z Schalke 0-1, do przerwy 0-1 dla Schalke. Są takie zakłady, bo można założyć tam, nie? Idą olbrzymie pieniądze, a on sędziuje. Proszę? No jak, byle z rękawa na karny w polu karnym, cyk 1-0, dotrzyma do końca tej, jak się mówi, no, połowy. A po przerwie normalnie sędziuje, Bayer wygrywa 3-1, sprawa załatwiona. No ale do przerwie 0-1. No. To, to jest coś niemożliwego. No, przecież olbrzymia ilość zawodników we Włoszech było zawieszonych za te właśnie, za totalizatora piłkarskiego, za układanie meczy. Bo to idą w miliony już w tym momencie. No, ale się wyswanili teraz ci buchalterzy, bo jak widzą, że jest ruch przy niektórych tych, to nie w ostatniej chwili, nie, w ostatniej chwili wycofują z zakładów.
Mam pytanie, panie Grzegorzu, który pan najbardziej wspomina swój?
Najlepiej jakieś takie wspomnienia.
No było parę takich meczy, myślę, że bardzo ważnych w historii polskiego piłkarstwa. Myślę, że pierwszy taki mecz to był mecz Polska, znaczy Anglia-Polska na Wembley, bo w zasadzie te wcześniejsze, czy u nas Polska-Anglia na Śląskim było wygrane 2-0, to jeszcze nic nie dawało. Ten mecz, ten remisowy, zwycięski mecz w 1973 roku na Wembley w zasadzie otworzył mnie i moim kolegom stadiony Europy i świata do naszej kariery. Myślę, że jak tam byśmy przegrali, to nie byłoby ani Górskiego, ani Laty, ani wspaniałej drużyny z tej złotej jedenastki z lat 70. To był taki pierwszy mecz, który dał nam przepustkę, z tym, że myślę, że już przymiarką, że tworzy się cokolwiek, to był złoty medal olimpijski w 72 roku, rok wcześniej na olimpiadzie w Monachium. I pamiętam, był trenerem, był w Holandii, wtedy trener, a on się nazywał?
Michels,
tak. Myśmy grali 10 dni przed tym meczem w Anglii, graliśmy Holandia-Polska w Amsterdamie i tam było 1-1. I on przestrzegał Anglików przed Polakami, że najpierw musicie z nimi wygrać, a Anglicy rozbili Austrię 7-0 u siebie na Wembley, był taki towarzyskie mecze akurat. No i tak się złożyło, że z tym, że nie ukrywam, byliśmy dzieci szczęścia, powiem Państwu, na tym meczu. Dzisiaj oglądam z perspektywy czasu ten mecz i te sytuacje, co Anglicy mieli, co Jasiu Tomaszewski bronił, znaczy tam było nie Jasiu Tomaszewski, tylko tam było chyba z pięciu Jasiu Tomaszewski, bo tak, Szymanowski wybił mu z linii, Kasperczak wybił mu z linii, Musiał chyba z dwa razy wybił mu z linii, Gorgoń chyba też dwa razy wybił mu z linii, nie? A resztę, no, Tomek wyłapał, trzeba powiedzieć, no. Na tej zasadzie. Ale mieli Anglicy chyba najlepszą drużyną. Patrzę tak w przekroju całego, mieli wspaniałą drużynę. A my ten mecz mogliśmy wygrać, bo ja byłem jeszcze później drugi raz sam na sam. Mogłem ich dobić na 2-1 i wtedy była już sprawa załatwiona.
To rzeczywiście była taka ogromna prowokacja na kimś angielskich, jak to?
No, dali się na nas, zanimali się, nie? A zapomnieli, że Polaków nie wolno denerwować, mówiąc inaczej. Jak stają pod ścianą, no to wtedy olbrzymia mobilizacja. Z tym, że wspaniała atmosfera, powiem Państwu, na tym Wembley była. To był taki kocioł, jak na stadionie Śląskim. I też wspaniały stadion w tamtych czasach, gdzie przychodziło 100 tysięcy ludzi na stadion i wszyscy pili. To był cud. Wszyscy pili. Myśmy później patrzyli, jak były wywiady później, że stadion pusty, były te reflektory, to tam były takie młodzieżowe gangi, to w takie worki po węglu te butelki, takich dwóch małych zbierało, tych tylko zostawiało, tych, a dwóch starszych na plecy i wynosili te po tych schodach na górę i tam na ten. No to nieprawdopodobna ilość, trzeba powiedzieć, na tym stadionie Śląskim. Ale to, co Polacy kibicowali tam, powiem Państwu, to jak zaśpiewali jeszcze Polska nie zginęła, to stojąc tam na dole, to ciarki szły, powiem Wam, przez plecy. Coś nieprawdopodobnego.
Pan tu wspomniał o tym meczu najlepszym, ale ze względu chyba na reprezentację, bo moim zdaniem, ze względu na Pańską karierę, to był mecz w Barnie. To byłem osobiście, właśnie tam strzelił Pan dwie bramki.
A to był mecz towarzyski. No, ale to... A to takich meczy miałem parę, powiem Panu.
Ale wtedy Pan rzeczywiście zaczął strzelać bramki.
To był, powiem Panu, mecz dla mnie osobiście, może wie Pan, ma Pan rację, najważniejszy z racji tego, że w tym meczu przekonałem do siebie Kazimierza Górskiego, że od tego meczu grałem praktycznie wszystkie mecze reprezentacji Polski, chyba że byłem kontuzjowany albo byłem chory, no, przeziębiony. A tak to wszystkie mecze grałem. To jest taki mój przełomowy mecz, na który nie chciałem jechać notabene, bo namówił mnie, powiedziałem, że nie jadę, bo była taka sytuacja, powiem Państwu, że kadra poleciała do Stanów Zjednoczonych na turniej Stanów Zjednoczonych Meksyk. Stal Mielec zrobiła mistrza kraju, bo to był 73 rok, tak?
Tak.
Ja zdobyłem króla strzelców ligi i pan Kazierz mnie nie zabrał. Zabrał mnie dlatego, bo Pan Kazimierz, oprócz tego, że był trenerem reprezentacji, to był takim koordynatorem w ŁKS-ie. I zabrał takiego drożdżowskiego pomocnika z tego na to turnę. A ja doleciałem Masztaler i wieczorek do Warny, żeśmy dolecieli na mecz. Nie chciałem jej lecieć, bo byłem młody, buntny wtedy, obraziłem się na trenera. Ale miałem wspaniałego prezesa Kazimierskiego, który wziął mnie, przekonał, mówi, to jest twoja szansa. No i
nie miał racji.
Nie miał racji.
To była bramka w 44 i 70.
To skoro o bramkach, to którą bramkę w karierze pan uważa za swoją najważniejszą? Reprezentacyjną?
No, tak naprawdę tą, co nie strzeliłem, to ta na Wembley, to mój przyjaciel strzelił, Jan Domarski. No. Ale nie ukrywam, że tak największą przyjemność tak mi sprawiały te bramki, powiem państwu, z Mistrzostw Świata, to trzeba powiedzieć, bo to były takie bardzo ważne bramki na Mistrzostwa Świata. Pamiętam, strzeliłem też dwie bramki takie, które otworzyły nam na następne Mistrzostwa Świata w 1978 roku. Polska-Portugalia, graliśmy w Porto, 2-0 żeśmy wygrali, obydwie strzeliłem tam. Są takie, się pamięta takie rzeczy, wspomina się te bramki. Z tym, że mnie różnie nazywano, powiem państwu, bo zawsze miałem takie przezwisko.
Ekspresymielca.
Zawsze bym miał takie przezwisko albo szakal, albo padliniarz. A dlaczego szakal, albo padliniarz? Bo tak piłka się odbijała od wszystkich, trafiała do mnie, a ja z metra, pyk do pustej, załatwiona sprawa. Także na posterunku, nie zawsze mówię, o jest. Bo a w tak siedzieli, jak pada bramka, to szakal, no tak, padliniarz na miejscu. Także no. No ale tego jest się trudno, powiem państwu, nauczyć. Jest to chyba taka cecha, jak się mówi, niektórzy zawodnicy mają, jak państwo patrzą, taki był Miller w Niemczech. Ta piłka go kochała, tak to się mówi, piłka go kochać, mówiąc inaczej. Odbija się, odbija do niego, pyk, uderzenie, wyjąć, sprawa załatwiona. Bo niektórzy, jak sami widzicie, napastnicy biegają. No jakoś tych bramek nie mogą strzelać. Myśmy mieli takiego pomocnika w Mielcu, Zbysiu Knatio, który zrobił taką zawieruchę po prawej stronie, ale było dużo dymu, ale żadnego ognia.
Ale tam Martin Palermo trzech rzutów karnych nie strzelił. To jest dopiero dużo dymu.
Zdarza się.
Ale w jednym meczu?
To ja bym państwu powiedział, państwo sobie popatrzą na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie finałowy meczu Brazylia-Włochy, 0-0, dogrywka 0-0. Na 10 karny raptem Brazylia 3 strzela, a Włosi 2. To jest tragedia. A podchodzą pewniacy, którzy 100 na 100. Przypomnijcie sobie słynny rzut karny Polska-Argentyna w 1978 roku, gdzie Kaziu Dejna nigdy się nie mylił. Raz się pomylił i to akurat nie w tym meczu. W swoim setnym meczu się raz pomylił.
A ten mecz na Płocie, rzeczywiście, gdyby tam były warunki, Polska była faworytem?
Dzisiaj by tego meczu nie było. Nie ma takiej możliwości, powiem państwu. Myślę, że trochę winy jest naszych działaczy, którzy się zgodzili na ten mecz, bo spytano się jednej strony i drugiej strony, co robimy, nie? Więc nie ukrywam, że ten mecz my, żeby awansować do Mistrzostw Świata, do finału, musieliśmy wygrać. Nie ma takiej możliwości. Remis nie dawał nam nic. Z racji tego, że myśmy mieli, wygraliśmy 1-0 ze Szwecją, 2-1 wygraliśmy z Jugosławem, mieliśmy 3 bramki strzelone, 1 stracone. A Niemcy wygrali 2-0 z Jugosławią i 4-2 ze Szwecją. I mieli 6 strzelonych, 2 stracone, mieli plus 4, mieliśmy plus 2 bramki. I remis forował gospodarzy Niemców do finału Mistrzostw Świata. Jedyna, jaka my mogliśmy, to zwycięstwo nas w tym meczu 1-0 dało nam szansę zagrać w finale Mistrzostw Świata w 1974 roku. Nie było innej możliwości. I tu myślę, że winien trochę działaczy, którzy powinni, że w tych warunkach to nie jest gra na równych poziomach, bo łatwiej się bronić na takim błocie i wodzie. W zasadzie nie była piłka, to było water polo, trzeba powiedzieć, piłka. No tak jest, no panowie. No, ja kopałem metr, Breitner kopał metr, w końcu któryś musiał odstąpić, trzeba było podnieść, podrzucić i wybić tą piłkę z tych pasów, z tej wody. I tak mieli szczęście Niemcy, bo przecież im obronił w sumie Majer to dzięki niemu, że nie przegrali na tym błocie. Ale ja uważam, że mieliśmy większe szanse, powiem Państwu, jakby ten mecz przełożyli o dzień później. A drugi dzień.
Szarmach nie grał wtedy.
No i Szarmach by doszedł w tym momencie, miał stłuczony mięsień na ten, nie miał szans na ten. A dzień później, to jednak jest te 24 godziny, to daje dużo. Jeśli chodzi, rozbiliby mu ten mięsień, by wszedł na to boisko. Nie? Także dzisiaj takiego meczu nie ma. Dzisiaj jest prosta sprawa. Wychodzi sędzia, rzuca piłkę, kopie, pak, tak, trzeci. A poza tym dzisiaj, powiem Państwu uczciwie, nie ma stadionów, nie ma takiej możliwości, żeby był deszcz i to. Aby był deszcz za duży, to zasuwają dach i sprawa załatwiona. Leje na zewnątrz, tu się gra.
Ale dożyjemy tych stadionów.
No, 2012, no jak ktoś ten rachunek sobie zrobi, to niektórzy mają ciężko, no.
Wracając do stadionów, załóżmy, że jednak zbudujemy te 4 czy 6 stadionów, super obiekty, ale po mistrzostwach co? One będą tak stały, czy zrobimy teraz 6 największych bazarów w Europie? Zagospodarować, wykorzystać, a koszty utrzymania tego, a koszty całej bazy infrastruktury, hotele, gastronomia, autostrada, wiadomo, zostanie. No, ale hotele, czy my potrafimy przyciągnąć...
Ale to jest prywatne pieniądze, jeśli chodzi o hotele, bo Państwu dzisiaj Portugalia, która miała mistrzostwa Europy, do dzisiaj dnia ma boom, bo jednak jak przyjeżdżają kibice, a jest wszystko poukładane, to wracają. I do Polski w tej chwili jest naprawdę boom, jeśli chodzi o turystów, to z roku na rok to jest promocja naszego kraju, powiem Wam szczerze. A jeśli chodzi o stadiony, no to powiem tak, na stadionie w Lechu Lech będzie grał. Na 100%. Tu Narodowy Stadion budują taki, że będzie, no Legia swój buduje. Legia swój buduje, ale ten stadion narodowy w tym będzie tak zwany też stadionem też lekkoatletycznym, powiem Państwu. Także tam będą się odbywały wszystkie największe zawody, jeśli chodzi o ten plus mecze międzypaństwowe polskiej reprezentacji, plus będzie Legia czasu do czasu, zależy z kim będzie grała. Jeśli by grała, była mistrzem kraju, a grałaby na przykład z Barceloną, no to u siebie na 30 tysięcy ma mieć stadion, 32 tysiące, a tamte ma być na 60, a jest chętnych 50 tysięcy, no to wie Pan, gdzie Pan gra?
Chyba.
W Krakowie, Wisła Kraków będzie grała na tym stadionie. No w Gdańsku, no, zaapelował ten, żeby szybko awansowali, jak wypadnie Arka, czy coś, żeby szybko awansowali. Ale to jest 5 lat, trzeba powiedzieć. We Wrocławiu, no miejmy, ja się dziwię tylko, bo powiem Państwu, że takie miasto jak Wrocław, to powinna mieć jednak pierwsza liga. Jest to jednak skupisko 700 tysięcy ludzi i na ten. Ale te stadiony, trzeba powiedzieć, zostaną wykorzystane nie tylko do piłki nożnej, powiem szczerze. Różnego rodzaju koncerty, nie koncerty, różnego rodzaju. To, co jest na przykład w Niemczech, na przykład na Schalke, tylko że Schalke ma jedno coś pięknego, ma tak zwaną murawa wyjeżdża. 3 godziny murawa wyjeżdża na zewnątrz, no coś pięknego, powiem. I odbywają się targi w środku, w zimie, odbywają się wszystko. Koncerty, mecze, koszykówki, robi się, kładzie się płytę, no coś nieprawdopodobnego stadion. No. Ale mimo wszystko dopłacają do tego utrzymania, powiem Państwu uczciwie. Mimo, że każdy mecz jest 60 tysięcy ludzi, 60 tysięcy ludzi przynajmniej pija po 3 kufle piwa na takim meczu.
Zawsze coś wie.
Tak. My mówimy, nie mamy pieniędzy. Ja tu nawet rozmawiałem z Panem przecież. My Państwo mamy pieniądze i są pieniądze olbrzymie, są w browarach. Ale jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości. I to jest największy błąd, bo nie możemy tych pieniędzy dotknąć. Bo jeśli by przychodziło na mecz 5 tysięcy ludzi, czy tak jak w Amice 18, czy Wiśle Kraków full, to powiem Wam szczerze, te browary stałyby w kolejce, żeby wejść i dać sponsoring po to, żeby to piwo schodziło.
Tylko, że Pan był w parlamencie, jak to od strony prawnej wygląda? Czy te lobby jest mocne?
Jest lobby. Lobby nie jest mocne z racji tego, że mamy paru nawiedzonych różnego rodzaju. Że... Sami widzicie, jak wystarczy tworzyć TVN24 na ten, czy szkło kontaktowe i sami sobie poglądacie resztę. Nie ma, no powiem Państwu, cała piłka europejska opiera się na piwie. Zdajcie sobie sprawę, na piwie się opiera cała piłka. No. W Schalke 04 to mają zainstalowane, powiem Państwu, nie to, że przywożą mi w beczkach, mają silosy. Takie chyba, tak, budowane są w środku, jak jest stadion budowany, są 6 olbrzymich silosów, tam po 60 tysięcy litrów, powiem Państwu, tego, jest rozprowadzone po tych wszystkich, nie tylko kranik podkrywa, cyk, pyk i idzie, jak to mówiąc, bo komputer bije ile się na tego, no. No nie dobrze, że tam w beczkach przywożą. Przywożą w cysternach, tankują do tych silosów, powiem Państwu. No i wszyscy, weźmy Bayern Monachium, no w ogóle wszędzie na każdym stadionach jednym z głównych sponsorów to jest browar, powiem Państwu. No. To są duże pieniądze. No. Bo ja pamiętam, myśmy robili kiedyś taką imprezę w Mielcu, gdzie po raz ostatni było, a będzie chyba z 10 lat temu, było, powiem Państwu, na Zygmunta Kukli, bo miał tam operację ciężką, miał nogę zmiażdżoną. Było prawie 18 tysięcy ludzi. Weźliśmy w układ z browarem, powiem. No, no to co będę wam ukrywał? No, przyjechał browar, sprzedali wtedy dwie ciężarówki tiru, bo 18 tysięcy ludzi, to brakło piwa. No, bała się też, przysyłali, bo to wzięli z takim browarem z Kielc, żeśmy się podpisali. No, ale tam nie była krótka rozmowa, nie? Na taką imprezę dwudniową. 20 tysięcy złotych od ręki wypłacili, powiem, tak jak w zębach, mówiąc inaczej. Za to tylko, że piwo ich było sprzedawane przez tym. Jak policzył do kufla, doliczyli sobie 10 groszy do kufla, powiem, i myśmy byli, wszyscy byli zadowoleni. A u nas jest niestety ustawa, jest wychowanie trzeźwości i na przykład nie wolno alkoholu sprzedawać na stadionie, ani spożywać. A ja jestem ciekawy, jak to będzie w 2012 roku. To mnie tylko ciekawi, bo na Mistrzostwa Świata w 2006 w tamtym roku, no to powiem Państwu, no rany boskie, no to tam to się lało, to już przychodzili 3 godziny przed tym, to już pili te piwo, pili przed, po tym to już w ogóle, a jeszcze oprócz tego na tych wszystkich miastach, tych centralnych te place, to były olbrzymie billboardy takie, jakby było tutaj macie rynek, nie, to olbrzymi billboard na ten i te wszystkie ogródki to były oblegane, mówiąc inaczej, stała głowa przy głowie i oglądali scena, były jakieś zespoły, występowały przed, mówiąc inaczej, impreza zaczynało, święto się zaczynało 4 godziny przed meczem. We wszystkich miastach praktycznie niemieckich, z tym, że były bramki, gdzie stała ochrona i żeby ktoś nie wnosił jakiś tam swojego alkoholu czy innego tego. Nie było przeprosin. Jak złapany cyk cyk do tyłu.
No, o dziwo w Niemczech w 2006 piwo zapełniał amerykański producent Budweiser.
Przebił cenę.
Biznes
jest biznes.
Z tym, że tam, tak jak pan mówił, tam jest inna kultura picia. Ludzie się przyszli napić, a nie upić.
No ale wiesz, to...
Nie boi się pan, że dojdzie do sytuacji, że grupa, mniejsza lub większa grupa wyrostków zorganizuje jakąś większą zadymę?
Powiem panu, że
10 tysięcy
już ludzi. W tej chwili zaczyna się robić porządek, te sądy 24 godziny robią trochę swoje. Już robią swoje. A jeszcze 5 lat to powinien pan poczekać. No, a będą kary natychmiastowe, to nie będzie to tak, jak się wydaje komuś, że on ma 15 lat i mało lat, to rodzic zapłaci.
Tak
a wie pan, jak to się dzieje, jak rodzic ma zapłacić. No.
Pamięta niejakiego zawodnika ze Słowacji, albo Czechosłowacji.
Akurat ten
Runi Tarnów. Ci pan pamięta z niejakiego zawodnika z Czechosłowacji.
Z Czechosłowacji grałem z Dobiaszem, z Karolem Dobiaszem. Byłem w jednym klubie w Rokerze.
Okay,
tak. Mówiliśmy na niego smikaczka, bo on ciągle tylko tym slajsem takim jest. Wspaniały do dzisiaj dnia, wspaniały mój przyjaciel.
Super.
Super, tak. Słynny zawodnik, panenka, ten słynny
rzutokarny.
Nie, no trzeba powiedzieć, że...
Jak myśli pan, jak to tam było, tą rzutkarnię, to musiał Azjatów z
no. Powiem panu tak, bramkarz nie ma szans, panowie, no, nie ma takiej możliwości.
Niby 1% się udaje.
Bramkarz to co robi, to idzie, mówiąc inaczej, wytrzymuje i w pewnym momencie idzie już w ciemno, nie? No bo prowokuje nawet zawodnika, że idzie w ten, ale tu nie wiadomo, w który róg się rzuci na tego, nie? Ten no, z zimną krwią go wytrzymał do końca. No, zagrał to jak profesor, no to później już paru powtarzało to, nie? Paru zawodników się na tym przeniosło, bo zrobił ruch cyga, ten mu w zęby ale trzeba powiedzieć, że no, trzeba mieć stalowe nerwy przy takim rzucie karnym, jak zrobił panenka, tak. No części mają dobrą drużynę, tylko nie wiem, tam zawsze macie jakieś kłopoty z nimi.
No teraz tak kolega Słowacji jest, także...
No, no podzielone to teraz, wiadomo, i tak. Na pół, jak to się mówi, no. Mają to, choć w reprezentację to tak, patrząc realnie, to Czesi mają silniejszą reprezentację od Słowaków.
To mają dobre szkolenie.
Dobre szkolenie. Właśnie i to jest największy, ta przyjemność popatrzeć, jak mają te właśnie od tych takich malutkich dodań. Nie ukrywam, że u nas w każdym mieście takim typu Tarnów powinna być jedna nawierzchnia sztuczna, pełnowymiarowa, z prawdziwego zdarzenia.
Tak jest.
Powiem Państwu dlaczego, z racji układu geograficznego, gdzie przychodzi jesień, przychodzi wiosna, gdzie nie ma gdzie trenować, tam młodzież nie ma gdzie, bo boisko trawiaste to jeden trening jest,
tak jest
rozbite w pojemnym
państwie. Ale pozajmowane.
To
trochę inna piłka.
No ale to mówiąc inaczej, ale tu jest kwestia, ta sztuczna nawierzchnia jest tak wspaniała, że wiedzie puszkiem takim tym wirnikiem tak. Wyrzuci. Są dmuchawy, które tam gdzie lód to podgrzeją i takim rozpylą jak mgiełkę ten śnieżek. Dzisiaj są na przykład już te sztuczne nawierzchnie, powiem Państwu, takie, gdzie dostaje się atest FIFA i UEFA, że można grać mecze. W tej chwili jest chyba do drugiej ligi w niektórych krajach. A u nas no ciężko jakoś.
1,5 miliona złotych.
No, z oświetleniem to 1,800 000. A mała trybunka to 2 miliony.
Finansowanie teraz.
Będziemy tam budować. Prezydent to załatwi.
Ale chciałem panu powiedzieć, że...
Prezydent Tarnowa, nie, prezydent Tarnowa.
No, ale wybory są za 4 lata, także za 3 lata, także przed wyborami spróbuję coś załatwić.
Zaproszę pana na otwarcie.
Prezydent się wstrzymał akurat do tego pomysłu, nie był tak za bardzo za. Powiedział, że jak będzie, to będzie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana Grzegorza?
Jeżeli jest na koniec taka miła uroczystość, to wiesz, żeby...
Ale panowie jeszcze nie. Czy pan Grzegorz startuje na prezesa?
Aha. Powiem Państwu
jak to,
tak.
Jak to będzie? Wszystko?
Powiem tak. Jeśli chodzi o wybory, nie wiadomo kiedy będą, bo statut, który został zrzucony przez sąd, bo myśmy mówili panu ministrowi, że nie przejdzie ten statut. W takim wydaniu nie ma takiej możliwości. Więc pan minister nam powiedział, niech nasz z głowa nie boli, jego prawnicy to w sądzie załatwi. No to jak w niezawisłym sądzie się załatwia sprawę, no to niech załatwiaj. 3 razy mu wyrzuciła, za 4. razem to już go tak zrąbało, tych prawników wyrzuciła. Myśmy poprawili ten statut w tym zakresie, co nam wytknął błędy sąd. I to poszło do ministra, potem minister podpisał, jest w tej chwili w sądzie. Jeśli sąd to podpisze, trzeba to zarejestrować w KRS-ie i my mamy 2 tygodnie na Zarząd Polskiego Związku Piłki, na spotkanie się do 2 tygodni i określenie, kiedy mają być wybory. Są 2 wersje. Jeśli będzie to nadzwyczajny zjazd, to jest 3 miesiące od ogłoszenia. Jeśli będzie to zwyczajny zjazd, to będzie 6 miesięcy od ogłoszenia. Na czym sprawa polega? Na tym sprawa polega, że wszystkie wybory w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej delegatów są nieważne. Bo każda decyzja, jaką kurator wydał, jest nieważna w świetle UEFA i FIFA. Powiem Państwu. I trzeba od nowa robić wybory w tych poszczególnych związkach. Jedne związki mają 15 dni, inne mają 30, a niektóre mają 45 dni od daty wysłania, zawiadomienie klubów, żeby się zebrały. I tak jak ja byłem na przykład na takim zjeździe we Wrocławiu, gdzie przyjechało prawie 400 klubów, Teraz chcę Państwu powiedzieć, jak to teraz od nowa zrobić, żeby tych 400 klubów czy ilość zebrać z powrotem, żeby od nowa na tych delegatów głosować. Bo my jako Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej moglibyśmy podjąć taką uchwałę, że w tych, bo tam tylko dwa województwa się nie, w ostatniej chwili wycofały się. To jest tu małopolskie, krakowskie, no i katowickie też. Tu Rysiu Niemiec, a tam Rudek Bugnow. W ostatniej chwili odwołali na 3 dni przed wyborami, żeby nie iść w koszty na ten. I teraz trzeba znowuż wybrać, powiem Państwu, no, od nowa delegatów, to muszą mieć czas. A jak będzie 6-miesięczny, to trzeba będzie znowu wybierać nowe władze w poszczególnych
okręgach.
Wie pan. Bo jeśli my byśmy jako zarząd powiedzieli, dobrze, ci co wybrali, niech zostaną ci sami delegaci, już zatwierdzamy to. To wstanie każdykolwiek kto i obali to, powiem panu, bo sąd wydał orzeczenie, że nie są ważne wybory w Wojewódzkich Związkach Piłki pod tym. Koniec. Dlaczego? Dlatego, że nie było nowego statutu. No jak można wybierać delegatów bez ważnego statutu, niech mi pan powie. Na jakiej podstawie, na jakim prawnym podstawie. I każdy jeden by wstał i powiedział, ja się nie zgadzam, cyk i do widzenia, powiem pan. Także wszyscy kandydaci, łącznie ze mną, którzy byli na prezesa, są nieaktualni na dzień dzisiejszy, powiem pan. Kwestia polega na tym, że żeby zostać dzisiaj i startować na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, trzeba zebrać minimum 15 podpisów od członków podmiotów, powiem panu. A podmiotów jest 50, wie pan, w związku z powyższym będzie taka sytuacja, że będzie może być tylko maksymalnie 3 kandydatów na prezesa. A może i 2. Powie pan, jeśli jeden zbierze 30, powiem panu, podpisów, że jego poprą na przykład 16 związków wojewódzkich piłki nożnej plus 6 klubów pierwszej ligi, czyli drugiej, no to może tak się zdarzyć nawet, że braknie na tego drugiego. To zależy, kto ile zbierze, powiem panu.
Ale to chyba nie przeszkadza. Można kilku osób poprzeć, kilka osób.
Nie. Jeden podmiot, jedną osobę. Wie pan, nie może być tak, że chciano to zmienić, nie? No ale nie chcą doprowadzić do igrzysk typu tego, wie pan, że na zjeździe będzie 110 delegatów i tak, ja pana, pan mnie i nagle się okaże, że mamy 40 kandydatów na prezesa i zrobimy igrzyska, wie pan, no. No myślę, że te 30 dni przed tym trzeba jednak się zgłosić, żeby jednak każdy wiedział, kto jest kandydatem, żeby poznać program, żeby poznać, co kto ma do zrobienia, jakie są plany, wie pan, jaka to jest osobowość, czy jestem. To tak samo, wie pan, jak się startuje do Sejmu, czy do Senatu, czy na prezydenta, wie pan, to się musi pan ileś tych podpisów zebrać i musi się zgłosić. Lista się zamyka z dniem, z tym i tym. I wie pan, do widzenia. Nie można później dopisywać, powiem panu, już przed samymi wyborami jednym czy drugim. No. A chciano to zrobić, wie pan, no, tam nie ukrywam, niektórzy przebierają strasznie nogami, powiem pan. Zwłaszcza politycy. Strasznie.
Przede wszystkim mieszają.
Strasznie. Na przykład pan Czarnecki to dzisiaj już przebiera, już jest prezesem. No. Tylko nie może zebrać 5 podpisów. No. Drugi taki to jest pan prezes Orange Ekstraklasy, pan Rusko. Nie ma szans. Za kuratora nie ma szans. W zasadzie powinien być wyrzucony, powiem brutalnie, na pysk z prezesury z racji tego, że on jest pracownikiem, powiem państwu. On jest pracownikiem Orange Ekstraklasy, gdzie udział też ma PZPN swój. 7% Polski Związek Piłki Nożnej ma 7% udziału w Orange Ekstraklasie. To jest podzielone przez 16 plus PZPN 17 zespołów. To wychodzi gdzieś po 7%, powiem, udziału każdego zespołu. I bez zgody właścicieli, no nie może ktoś wziąć, zostać kuratorem, powiem państwu. No. A chodziło o to, że wszyscy myśleli, że jak pan minister nas zmusi do rezygnacji, To w tym momencie tak, bo jeśli my, cały zarząd podałby się podałby się dymisji, to on wtedy według prawa, UEFA nie mogłaby nic zrobić, on według prawa wsadziłby nam kuratora sądowego, ale on dałby nazwisko do sądu, nie? I pan Rusko, wybory by były nie wiadomo kiedy, powiem państwu, może za 3, może za 4 lata. Kurator by siedział do, mówiąc inaczej, mimo że ma zapisane, że musi jak najszybciej doprowadzić do wyborów. Ale kwestia polega na tym, że jest statut, który został oprotestowany, no i on mówi, nic nie mogę zrobić, bo jest statut w sądzie oprotestowany, nie możemy tego zmienić. No i trzeba przekonać ludzi, którzy protestowali, żeby wycofali protest. No, o, wie pan, tak to wyglądało, taki był zakus, wie pan, na polską...
Nie, no jakby Witka przymknęli, no to od razu było, że cały zarząd jest zły.
No nie, ja tam wojnę prowadziłem, ale zawiesiłem, znaczy powiedziałem mu, że zawieszam. Pagodę agresji podpisałem z panem ministrem, bo on powiedział, że nie mam ani honoru, ani ambicji, powiem państwu, że się nie podałem do dymisji. Nie?
To trzeba mu przypomnieć jego doping.
No to ja mu właśnie powiedziałem,
jego aferę dopingową.
No, ja mu powiedziałem tylko krótko, mówię, panie ministrze, mam do pana jedną prośbę, że na temat ambicji i honoru niech się pan raczej nie wypowiada. No i zagotował się.
To będziemy chyba kończyć, tak?
Michał będzie w dalszym ciągu.
No nie wiem. Będą wybory, wie pan. Liczę tak, że może będą wybory koło września, a jak nie, to na początku następnego roku, z racji, żeby kadencję zamknąć i wie pan. I żeby na tych. Trochę uspokoiła sprawa Euro 2012. Powiem inaczej, powiem państwu, dawno byłoby po problemie, nie byłoby afery, nie byłoby, już dawno były kary tego, tylko w demokratycznym kraju trzeba siąść do stołu i rozmawiać. A on zachował się, abyśmy byli na Białorusi, minister, bo myślę, że jak przyjdzie, mówi, wszyscy od emisji, natychmiast wypieprzać ministrom. O, przepraszam, są panie za słowa.
No to jest ich metoda.
No to ja się pytam, no panowie, no ja mówię, słucham, mówię, ja mu powiedziałem, to nie Białoruś, mówię, jaka jest zbiorowa odpowiedzialność? Czasy te, jak ze wsi ktoś w PGR-ze ukradł świnie i wyjeżdżała cała wieś na Syberię, to już dawno minęło przecież, nie? No ale on myślał, że tak zrobi, a okazuje się, że jednak trafił na mur betonowy typu Blatter i no, Platini, nie do ugryzienia, powiem państwu, nie pozwolą sobie na jakąkolwiek ingerencję polityczną. Jeszcze teraz mamy, już zmieniają ten słynny paragraf 23, że można wprowadzić kuratora, ale tylko sądownie, to znaczy zarzuty przedstawić sądu. Nie na tej zasadzie, że jest korupcja. Dowody. PZP nie. Jak nie, no to... Także chciałem państwu podziękować za miły wieczór. Idzie lato, na razie wiosna.
Grzegorz, lato z nami.
Jest z nami pani z Nowodziecka w Tarnowie.
Tak.
Kilka sklepów tarnowskich fundowało nam wspaniałe prezenty. Bardzo proszę o podpisanie.
To dajcie mi. Macie,
a to jest prezent, o którym pan dobrze tam wspominał. I...
Tak, to tylko, jeszcze zadzwońcie po fakty i będzie gotowe.
Dziennikarze są wśród nas, tak?
No nie, no próbowali mnie fakty, próbowali ze mnie
pisać. Zapraszam panią dyrektor.
Proszę państwa, ale to...
Jacek Gmoch też z tego czasu.
To.
Jacek Gmoch.
Że co?
Też tam...
O tak, ale wiesz, no nie tak, wiesz, jak to trzymaj, no tak, weź no. Po czym tu jeszcze ktoś tu jest?
Andrzej.
Pan naciągnie się.
Jeszcze te peczki i te gadżety. Tutaj i na razie panie doktorze.
A to też weźcie,
Idziemy te podróbki, będziemy kupowali, jak tam zlikwidują. Szanowni Państwo, no w Niemczech to był szał, bo przyjeżdżali do całymi przejeżdżali takimi samochodami, takimi mniejszymi. I po ile mieli? Po 8 euro. Tak? Jak burza to jest takie podróbki szukowskie. No ale robili interes nieprawdopodobny.
To i to. Z przyjemnością Pani wręczam. Na pewno się przyda.
Nasze serce zabawy 11-latek jest zapalonym piłkarzem. Myślę, że będzie szczęśliwy. Dziękuję bardzo.
No, to ja wie Pani co? Cię. O, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Widzę co, ja mam parę zdjęć.
Dajcie, poczekajcie.
Tu jest pan prezes.
Dyrektor, dobry.
To co, ma być
to? Aukcja
ma być?
Nie, nie, to nie wiadomo.
Będzie.
Tu dla tych tego tam.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Tutaj dla trenera do Słowacji. Bardzo dziękuję.
O jeden.
Tutaj temu panu. Można tutaj wspólne zdjęcie sobie zrobić.
Proszę bardzo. Macie
to. Panie prezesie, bardzo prosimy.
To się zawsze mówi, panie prezesie, bo pan prezesi to byli w GSA, to się mówi, panie prezydencie.
Nie, może menu jest w stopie, jest menu.